Kłania się Państwu nisko Piotr Dmitrowicz, to jest wideoczat z historią. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj są pan dr Tomasz Łabuszewski, witam serdecznie panie doktorze, i pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL-u. Witam serdecznie panie dyrektorze. A temat, szanowni Państwo, naszego dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny. Katownia przy Strzeleckiej 8. Pozwolą Państwo, że podzielę się na początek swoją krótką refleksją na ten temat. W tamtym tygodniu, czy kilka dni temu byłem tam z pracownikami IPN-u, byłem tam po raz pierwszy i powiem szczerze, że wydawało mi się, że wiele rzeczy widziałem, o wielu rzeczach czytałem, ale kiedy stanąłem w tych celach, to po prostu nogi się pode mną ugięły. Myślę, że nie ma lepszej lekcji historii, szczególnie dla młodych ludzi, jak stanąć właśnie w takim miejscu jak Strzelecka 8, czy w takim miejscu jak Rakowiecka 37. I od tego bym chciał zacząć, zanim opowiemy o historii strzeleckiej, tego miejsca, tego jak się wydarzało. Panowie, jak budować tą historię w oparciu o takie miejsca? Bo to jest chyba z jednej strony niezwykle trudne, ale z drugiej w takim miejscu te historie, te opowieści, one nabierają, że tak powiem, jakiegoś emocjonalnego wymiaru, którego normalnie, nie wiem, otwierając książkę, czy przeglądając nawet fantastyczny, wydany parę lat temu album Śladami zbrodni, prawda, gdzie się ogląda miejsca absolutnie niebywałe czasami. Ja sam tam odkryłem kilka miejsc, kiedyś ze zdziwieniem, obok których przechodziłem i nie wiedziałem, że to były katownie. Panie Jacku, może do Pana to pytanie, bo Pan ma przed sobą wielkie dzieło, Rakowiecka 37, no miejsce naznaczone naszą historią, zresztą dzisiaj jakoś symbolicznie tak się zdarzyło, że rozmawiamy w dniu, w którym w 53 roku zamordowano, powieszono bestialsko generała Fieldorfa Nila.
Tak, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy niebywałe wydarzenie upamiętnienia tego wspaniałego żołnierza. Pan zapytał, jak pokazywać te miejsca. Odpowiedź jest prosta. Po prostu tak, jak one wyglądają. Opowiadać o nich prawdę, opowiadać o nich historie, które się w nich działy. To nie może być Disneyland, to nie może być jakieś wesołe miasteczko. To ma być wartością tych obiektów, tak jak Rakowiecka 37, jak i Strzelecka 8, wartością ich jest autentyczność, do bólu autentyczność. Tak jak Pan opowiada, że przeżyciem było dla Pana przejście tą piwnicą na Strzeleckiej 8, to co zostało tam zrobione, to sposób, w jaki te piwnice zostały pokazane, jak wydobyto tą esencję historyczną, tą historię, która tam się działa, pokazuje właśnie, w jaki sposób należy pokazywać te miejsca, w sposób do bólu prawdziwy. Tam nie można niczego łagodzić, nie można niczego zaostrzać. To po prostu ma być prawdziwa historia, która tam się działa. Tak samo zresztą jest na Rakowieckiej. Pokazując te przestrzenie historyczne, które w tej chwili udostępniamy, jest to mały procent tego, co się znajduje na Rakowieckiej. Też staramy się pokazać i opowiedzieć te historie, które tam się działy, w sposób jak najbardziej uczciwy, jak najbardziej obiektywny. Jeżeli pokazujemy karcery, jeżeli pokazujemy cele Pileckiego, cele generała Nila, czy innych żołnierzy, którzy tam cierpieli i byli mordowani, staramy się w sposób jak najbardziej obiektywny opowiedzieć historię i miejsca, i tych ludzi.
Pan powiedział wydobyć, ale w przypadku Strzeleckiej, panie doktorze, zwracam się do pana doktora Tomasza Łobuszewskiego, ja mam wrażenie, że to jest historia wyszarpania tego miejsca, czy uratowania w ostatniej chwili. Trochę zresztą z Rakowiecką też tak jest, tak?
Tak.
Że to nie jest tak, że nagle jest ten budynek, proszę bardzo, i robimy tutaj to miejsce, tylko to trzeba było wyszarpać, wywalczyć, bo jeszcze chwila, jeszcze moment i tej Strzeleckiej by nie było.
Tak, to jest w gruncie rzeczy dosyć smutna historia, jak pan redaktor zauważył. Kilka lat temu ukazał się album Śladami zbrodni, w której moje koleżanki i koledzy ze wszystkich oddziałów IPN-u udokumentowali kilkaset miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi i mówiąc wprost, w żadnym z tych miejsc nie powstały żadne izby pamięci. Co więcej, część tych miejsc udokumentowana w tym albumie już nie istnieje. Zostały mimo wskazania ich w owym albumie jako miejsca, które powinny być uhonorowane, samorząd w żadnym razie nie podjął żadnych starań, żeby je zachować. Co więcej, no kilka z nich zniknęło z powierzchni ziemi. W pełni zgadzam się z panem dyrektorem Pawłowiczem, że najważniejszy jest autentyzm. No, żyjemy w czasach, gdzie w przestrzeni publicznej można de facto powiedzieć wszystko. Niedawno dowiedzieliśmy się, że to Polska była sprawcą II wojny światowej. Równie dobrze za kilka lat mogłoby się okazać, że dyskusja o zbrodniach komunistycznych jest dyskusją o niczym. Pamiętajmy o tym, że zbrodniarze komunistyczni dbali o to, żeby nie zachowały się żadne zdjęcia z ich zbrodni. Nie ma żadnych zdjęć związanych z działalnością NKWD na terenie Polski. Nie ma żadnych zdjęć z egzekucji dokonywanych czy to przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy przez Resort Bezpieczeństwa, czy przez milicję. Jeżeli stracilibyśmy wszystkie takie miejsca, które, tak jak pan redaktor powiedział, w sposób niezwykle dramatycznie bolesny pokazują realia represji komunistycznych z lat 40., za parę lat mogłoby się okazać, że młodzi historycy traktujący Polskę Ludową jako ładnie pomalowany barak obozu komunistycznego.
Trochę śmieszny,
trochę straszny, bardziej rodem z Misia niż z jakiegokolwiek innego filmu. Zakwestionowaliby w ogóle istnienie tego typu miejsc, nie mówiąc już o wymiarach tych strat bezpowrotnych spowodowanych represjami.
Ja mam wrażenie, że Strzelecka to jest też piękny, mam problem z doborem słów, Strzelecka i piękny, no, przepraszam, ale przecież to miejsce zaczyna być katownią w momencie, kiedy jeszcze powstanie warszawskie się toczy po drugiej stronie tego, tak? Wchodzą Sowieci, no i to jest właściwie ten sam moment.
Znaczy,
tak?
To dzieli parę tygodni tak naprawdę, jedno zdarzenie od drugiego. My tak naprawdę do końca nie wiemy, w którym momencie Sowieci zajmują ten budynek, bo przypomnę, że historycy polscy nie mają dostępu do podstawowej kategorii dokumentacji dotyczącej działalności czy to NKWD, czy SMIERSZA na terenie Polski. W związku z tym obracamy się w sferze pewnych domniemań i tak naprawdę budowania historii na bazie relacji, wspomnień jeszcze uchwyconych świadków. Pierwszy dokument, który jakoś posadawia to miejsce w tym systemie aparatu represji, to jest tak naprawdę dokument kończący działalność tego obiektu jako miejsce represji i dokument, dzięki któremu zaczyna on nowe życie jako budynek kwaterunku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest dokument z października 1948 roku, w którym resort przejmuje ten budynek na własność, pozbawiając hrabiego Zygmunta Jurskiego prawa własności do tego budynku. I jest tam adnotacja, od kiedy resort zajmował, mówię tutaj o polskim komunistycznym resorcie bezpieczeństwa, od kiedy zajmował ten budynek. I ta data to jest 28 lutego 1945 roku, czyli jest to podana data początkowa. Tak jak mówiłem, z całą pewnością wiele tygodni wcześniej budynek ten był wykorzystywany przez sowieckie siły specjalne, które zresztą na Strzeleckiej urządziły sobie taką swoistą enklawę, zajmując nie tylko ten budynek do swoich celów.
Rakowiecka jest ogrodzona, jest to, co się tam działo, te potworne zbrodnie są za murem, a tutaj mamy kamienicę, no nie powiem, że w centrum Warszawy, ale w w centrum, no jakby w środku miasta, tak? Wracają ludzie i co? Ona była jakoś oznaczona, nie wiem, my wiemy, mamy jakieś zdjęcia na przykład, panie doktorze, z tego czasu. Ja gdzieś czytałem taką relację, że drut kolczasty, że ktoś wspomina, że ona była ogrodzona, od pierwsze skojarzenie, przepraszam, obóz koncentracyjny, tak? No bo...
Znaczy to jest właśnie pewien fenomen i być może on buduje to wrażenie, o którym pan redaktor mówił. To znaczy przyjeżdżając na Rakowiecką, my tak naprawdę spodziewamy się, co zostaniemy. To jest jednak obiekt penitencjarny budowany w tym celu. Oczywiście, że później, no, użyję tutaj określenia może bardziej literackiego, zwulgaryzowany przez komunistów w sposób niebywały, ale jest to więzienie. Natomiast tutaj mówimy rzeczywiście o zwyczajnej kamienicy mieszkalnej, kamienicy czynszowej, pobudowanej w latach 36-37 i granicą tych dwóch światów, czyli tej makabry, która działa się wewnątrz owej kamienicy, i światem zewnętrznym są te okienka piwniczne i okna byłych gabinetów oficerów śledczych. Czyli to wszystko działo się de facto za progiem. No, ludzie, którzy mieszkali w okolicznych kamienicach, opowiadali o wyciach katowanych tam ludzi. No, starali się jakoś normalnie żyć. No, też pamiętajmy, że Strzelecka to nie jest jedyna kamienica zamieniona na katownię. Takich miejsc na Pradze było jeszcze sporo. Zresztą nie tylko na Pradze, ale w lewobrzeżnej części z Warszawy, ale w wielu innych miastach w całej Polsce. To problem jest właśnie taki, że w wielu miejscowościach, nawet wtedy, kiedy tworzyliśmy ów album, już wówczas niektóre społeczności miejscowości powiatowych miały kłopot ze wskazaniem na przykład siedzib powiatowych urzędów bezpieczeństwa. Ja pamiętam taką dyskusję w Wołominie, gdzie miejscowi historycy nie wiedzieli, gdzie się taki obiekt znajdował. A przecież za każdą historią takiego obiektu kryją się konkretne, najczęściej liczne przykłady zbrodni komunistycznych. I to jest niewątpliwie problem.
Myśmy jeździli po terenie Mazowsza, no, zwiedziliśmy w zasadzie wszystkie powiaty na terenie Mazowsza, gdzie szukaliśmy siedzib powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego, i w niektórych miejscowościach to w ogóle nikt nie potrafił nam wskazać, gdzie była bezpieka. A jeżeli już wskazywali, to najczęściej błędnie. Także ten przejazd przez Mazowsze i poszukiwanie siedzib UB był nad wyraz ciekawy. W niektórych miejscowościach wystarczyło wjechać i zapytać się na ulicy, przepraszam, tutaj z kogoś, jakiejś starszej osoby, i od razu wskazywano. Najczęściej było to związane z bardzo silnym podziemiem niepodległościowym po wojnie i represjami wobec jego żołnierzy. Tam, gdzie to te podziemie było niewielkie albo nie było go w ogóle, natomiast bezpieka działała i wroga w społeczeństwie szukała cały czas. Kułaków szukała, szukała tych, co słuchają Wolnej Europy. Przedziwne były sytuacje, ale wracając do Strzeleckiej, w archiwum w Rembertowie zachował się bardzo duży zbiór fotografii lotniczych Warszawy, robionych w różnym okresie. To, co wyróżnia ten kompleks, gdzie jest ulica Strzelecka, to zasieki na ulicach i ogromna ilość pojazdów wojskowych pochowanych w podwórkach. Na podwórkach kamienic, kolejnych kamienic. Sama Strzelecka jest na przykład, Strzelecka 8 jest pusta, ale już podwórko obok, kilkanaście ciężarówek wojskowych. Następne podwórko, kilkanaście ciężarówek, widać, że jakieś mniejsze pojazdy. To pokazuje właśnie to, co mówił dr Łabuszewski, że to była taka enklawa stworzona przez Sowietów, która później no, rozszerzała się, a dalej po zajęciu dalej, dalszej części Polski no, po prostu rozjechali się po całej Polsce.
My jesteśmy w stanie określić, ilu ludzi przeszło przez tą katownię, ilu tam trafiło.
Panie redaktorze, ja powiem panu, że w dokumentacji resortowej, która pozostała w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, to miejsce nie istnieje.
Po prostu. Wycofuję swoje naiwne i głupie pytania,
panie doktorze. Po prostu tego miejsca nie ma. Z dokumentacji wynika, że pierwszą siedzibę stworzonym przez komunistyczne struktury aparatu represji. Jedyne wskazania, które no wyraźnie mówią o roli tego miejsca, to są materiały wytworzone przez stronę niepodległościową. Myślę tutaj o siatce wywiadowczej obszaru centralnego delegatury sił zbrojnych. Jednej z najlepszych struktur wywiadowczych lata 45, która w sposób precyzyjny mówi o całej siatce miejsc służących do represjonowania obywateli Polski na terenie stolicy, o funkcjach przypisanych konkretnym miejscom. Natomiast to z wiadomych powodów nie jest w stanie owa siatka określić liczbę osób, które przez te piwnice zostały przepuszczone. I można tylko per analogia, mając za podstawę na przykład z całą pewnością wiele tysięcy. Sam Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w ramach pewnego podsumowania swojej działalności w połowie lat 50. chwalił się tym, że w ciągu tej pierwszej powojennej dekady aresztował 17 tysięcy ludzi, a stołeczna bezpieka 4 tysiące. Jeżeli do tego dodamy aresztowanych bezpośrednio przez Sowietów albo aresztowanych przez struktury centralne, czyli przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, należy sądzić, że w samej Warszawie przez więzienia przeszło pewnie blisko 30 tysięcy ludzi, z czego no, sądzę, że kilkanaście, może koło 10 przeszło no, właśnie przez Strzelecką.
Tak nawiązując do tych ilości osób aresztowanych, które przeszły przez Strzelecką, no to mówiąc o Rakowieckiej, podobnie my nadal nie wiemy, ile osób tam było przetrzymywanych. My możemy tylko bardzo szacunkowo podawać te liczby. Zresztą podobnie niezwykle dramatyczna sytuacja jest z ustaleniem ilości ofiar. No wiemy, ile wyroków śmierci było wykonanych na Rakowieckiej, ale ile osób zostało tam zatłuczonych w śledztwie, zmarło na skutek złych warunków, w których byli przetrzymywani, czy zmarło po prostu w wyniku chorób, ta liczba nadal jest trudna do oszacowania, bo na Rakowieckiej tylko umierano na zapalenie wyrostka robaczkowego albo zawał serca. To były dwie choroby, które były tam powszechne i nikt więcej tam na nic innego nie umarł, co jest po prostu zwykłe taką kpiną.
Myślę też, że jeśli idzie o Rakowiecką, to też to nie jest takie proste, bo przecież tam są miejsca, które państwo ciągle odkrywacie. Ciągle myślę o tym Nilu, bo dzisiaj jest rocznica zamordowania generała. Przecież to miejsce tych egzekucji, ono zostało tak zalane betonem, nie było tego. Tak?
Szubienica, na której został zamordowany generał Nil, została zniszczona, uwaga, w 1994 roku. Do tego roku ta szubienica tam była, pomieszczenie było zamknięte, ale była nieruszona. W 1994 roku została pocięta, na szczęście jej elementy zostały wrzucone do zapadni i zalane betonem. Zrobiono tam później pomieszczenie, w którym była siłownia dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ale my mówimy o szubienicy, a przecież jeszcze tam były miejsca, gdzie do ludzi strzelano, gdzie byli po prostu mordowani metodą katyńską, strzałem w tył głowy. I te miejsca też zostały zamaskowane. Pomieszczenie pod tak zwanym Pałacem Cudów, jest to nazwa nadana przez więźniów. Te dwa karcery, jeden gdzie było po prostu szambo, w którym ludzie byli trzymani. Na schodkach do tego pomieszczenia były również egzekucje. Tam zrobiono przepompownię ciepłej wody. Mur, gdzie było najprawdopodobniej najwięcej egzekucji przez rozstrzelanie na tyłach kotłowni, został wielokrotnie zatynkowany, zamalowany, a na koniec ktoś po prostu przeszedł z młoteczkiem i cegiełka po cegiełce zrobił tak zwane nasieki, żeby położyć tynk. Pomieszczenie, gdzie tak zwany biały domek pod wiatrakami, jak to mawiali więźniowie, zostało rozebrane. Na jego miejscu został postawiony pawilon 12, który zasłynął innym numerem, numerem 3 w okresie działalności opozycji antykomunistycznej, szczególnie w okresie Solidarności. Te miejsca były bardzo konkretnie niszczone, rozbierane, tak jak chociażby cały pierwszy pawilon, który został totalnie przemurowany. Te wielkie cele, 80-120 osób, przeznaczeniem dla 80-120 osób, zostały podzielone na trzy. Są dwie cele i korytarz, a tam, gdzie był korytarz, były pokoje administracji. Także takie planowe zacieranie śladów na Mokotowie, niestety jest to czas już wolnej Polski.
No na Strzeleckiej chyba podobnie, ale tam te cegły mówią, te wydrapane nazwiska, daty, czasami jakiś krzyż, jakiś kalendarz czy kreski nawet na drzwiach, gdzieś sobie, chyba ktoś sobie tam liczył, ile tu dni będzie, to też jest jakieś źródło, które można wykorzystać, jak rozumiem, czy...
Z całą pewnością, znaczy różnica między Rakowiecką a Strzelecką jest taka, że Rakowiecka cały czas funkcjonowała jako obiekt penitencjarny i dostosowywanie jej do wymogów stawianych przez pewne normy, które jednak się zmieniały w tych 45 latach, powodowały i celowe, i naturalne zacieranie śladów. Natomiast na Strzeleckiej mamy sytuację paradoksalną, a mianowicie fakt, iż stała się ona obiektem resortowego kwaterunku, uratował ją od zniszczenia. To jest rzecz przedziwna, ale zamieszkałem tam funkcjonariuszom, w części funkcjonariuszom, którzy tam wcześniej pracowali, nie przeszkadzało to wszystko, co w piwnicach zostało. Nie przeszkadzały im autentyczne drzwi z napisami cela, numer taki a taki, nie przeszkadzały im te setki inskrypcji wyryte na ścianach. Nie przeszkadzały głównie dlatego, że oni do końca byli przekonani, że ich działalność na rzecz Polski Ludowej była działalnością zaszczytną i przynosi im chlubę, a nie ujmę. I z takim zresztą nastawieniem myśmy zetknęli się podczas pierwszej wizytacji w owym obiekcie w 2004 roku, kiedy musieliśmy wchodzić tam w asyście policyjnej w obawie przed no, wrogimi wystąpieniami miejscowych najemców.
Domyślam się, że jeszcze tam mieszkali wtedy, tak, że tak powiem, no, towarzysze resortowi.
A nie, no, my, kiedy weszliśmy i staliśmy na dziedzińcu, zostaliśmy obrzuceni pomidorami przez jedną z małżonek
byłego oficera śledczego,
który był w zasadzie nazywany katem Mazowsza, któremu nawet przesłuchiwana osoba, uwaga, będąca sparaliżowaną, powiesiła się na trokach od noszy. Tak jest w dokumencie śledztwa. Ci, którzy to śledztwo prowadzili, nie dopatrzyli się żadnego przestępstwa tego pana. Jeden z najbardziej okrutnych ludzi w mazowieckiej, warszawskiej bezpiece. Tam on mieszkał, jego żona później mieszkała. No, jak żeśmy weszli, no to nas pomidorami potraktowała. No, to pokazuje po prostu, jak ważnym jest to, co się stało na Strzeleckiej, że Instytut Pamięci Narodowej uratował miejsce, które, kiedy no, tam się wchodzi, pan już tam był, myśmy tam wchodzili wielokrotnie, tam czas się zatrzymał po prostu. Tam jak wchodzi się, patrzy się na te cegły z niedowierzaniem, że tam przecież działa się historia, tam działa się historia polskich patriotów, polskich bohaterów, to my dotykamy świętości, dotykamy, przecież ci ludzie tam byli, ci ludzie tam cierpieli, tam byli trzymani w tych karcerach, to jest nieprawdopodobne, te napisy, które zostały odkryte jeszcze pod warstwą tynku, tymi stelażami, przecież w niektórych pomieszczeniach, kiedy żeśmy wchodzili, to stały słoiki, jakieś rzeczy.
Były śmieci pod sufit.
No to też były takie pomieszczenia, a później, kiedy to zostało oczyszczone, wyszła prawdziwa historia tego miejsca. Nieprawdopodobne miejsce. Tam w zasadzie wchodząc do tego pierwszego obiektu, jakim jest ten karcer pod schodami, to powinno się uklęknąć.
Mamy piwnicę, ale mamy też na Strzeleckiej. Czy będzie taki element edukacyjny? Myślę, niezwykle ważny. To jest miejsce, gdzie będą się odbywały, jak rozumiem, zajęcia dla młodych. Ja widziałem też, a propos tych miejsc, tam przygotowano taką mapę miejsc w Warszawie, tych właśnie, gdzie były takie katownie, i to też robi niesamowite wrażenie, prawda? Jeśli to się jeszcze naniesie na dzisiejszą współczesną Warszawę. Czyli jakby, panie doktorze, Strzelecka to nie tylko piwnice, które też są jakoś tam zaaranżowane. Nie wiem, możemy powiedzieć, w jaki sposób będzie się to miejsce odwiedzać, zwiedzać, oglądać, ale też wyżej dla młodzieży edukacja, jakieś spotkania, jak rozumiem.
Tak, z całą pewnością możemy tutaj rozróżnić dwie takie płaszczyzny działalności. Jedna to jest, no ta płaszczyzna, nazwijmy to umownie, muzealna, czyli udostępnianie owych piwnic z przygotowaną warstwą dźwiękową, na którą składają się fragmenty wspomnień 13 świadków, którzy przeszli przez tą katownię. Natomiast...
Od razu zapytam, jak dotarliście Państwo do tych wspomnień, ludzi, zeznań?
Bardzo różnie. Część tych wspomnień została uzyskana w trakcie projektu Śladami Zbrodni, realizowanego w latach 2006-2012. Część pochodzi z byłego archiwum księdza Maja. Część ze śledztwa prowadzonego przez pion ścigania Instytutu Pamięci Narodowej, a pojedyncza relacja z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zanim każdy odwiedzający będzie miał możliwość zwiedzenia owych piwnic, na parterze przygotowaliśmy ekspozycję stałą, która jest zatytułowana Czerwona Mapa Warszawy. Ona ma właśnie pokazać, że Strzelecka jest tylko przykładem szerszego zjawiska. Na tej wystawie pokazujemy wybrane obiekty przez nas udokumentowane, miejsc represji zarówno na Pradze, jak i w lewobrzeżnej części stolicy, ale również prezentujemy interaktywną mapę, na której żeśmy pokazali różne kategorie obiektów, czyli poza miejscami represji, których mamy około 60 na terenie Warszawy, są to miejsca zajęte przez Sowietów, miejsca zajęte przez milicję obywatelską i wreszcie pewna kategoria, która wydaje nam się niezwykle ważna, która do tej pory umykała w dyskursie publicznym na temat funkcjonowania resortu bezpieczeństwa w tej pierwszej powojennej dekadzie, a mianowicie myślę o obiektach zawłaszczonych przez resort bezpieczeństwa. To są obiekty, z których wyzuto prawowitych właścicieli, bądź też działki, które miały swoich właścicieli, których pozbawiono prawa własności, które resort przejął. I takich adresów my na tej mapie wskazujemy 80 w Warszawie. Wskazując, że tak jak w reżimie nazistowskim SS była pewną korporacją, która budowała swoją potęgę poprzez obozy koncentracyjne, miała swoje zakłady przemysłowe, własne firmy budowlane, no była właściwie państwem w państwie. No więc resort bezpieczeństwa w gruncie rzeczy zachowywał się podobnie, miał własne biuro projektowe, miał własne firmy budowlane, budował własne osiedla, tworzył własne enklawy, w których funkcjonariusze mieli własne sklepy, przedszkola, szkoły, po to, żeby żyło im się lepiej. No przecież sposób tak niezwykle istotny poświęcali się dla dobra ludowej ojczyzny, więc należało stworzyć im specjalne warunki. Prawda jest taka, że wiele z tych obiektów zostało później faktycznie zawłaszczonych przez funkcjonariuszy, i dawało to im i ich rodzinom zupełnie inny star życiowy niż pozostałym warszawiakom. Jeżeli mówimy o obiektach z samego centrum Warszawy, z Mokotowa, z Saskiej Kępy, z Czerniakowa, no to to jest źródło późniejszych karier ekonomicznych tych rodzin w kolejnych pokoleniach. Pamiętajmy o tym, że na drugim biegunie są ofiary zbrodni komunistycznych, które o ile udało im się ujść z życiem, wychodziły nie mając niczego. Nie mogły dostać pracy, tułały się po rodzinach, pracowały na stanowiskach znacznie poniżej swojego poziomu wykształcenia, a niekiedy mamy sytuacje takie, że w drugim, trzecim pokoleniu nie były w stanie wydobyć się z kryzysu ekonomicznego, w jakie wpędził ich resort bezpieczeństwa. Także chcieliśmy pokazać, że te dwie historie równoległe mają kiedyś swój początek i z czego on się bierze.
To są te stracone majątki, to są odebrane gospodarstwa, to są trudności z dostaniem pracy. Tutaj takim najbardziej porażającym przykładem może być żona rotmistrza Witolda Pileckiego, która była przedwojenną dyplomowaną nauczycielką, a po wojnie pracowała jako woźna i do końca życia była woźną. To jest coś nieprawdopodobnego. To są przetrącone kariery, to są przetrącone kariery dzieci, które były wyrzucane ze studiów, sekowane, które były piętnowane jako dzieci bandytów. I tutaj to jest wielowątkowy problem, bo z jednej strony stracone majątki, stracony dobytek, z drugiej strony przetrącone życiorysy. Mówiąc, opisując tą czerwoną mapę Warszawy, kiedy się patrzy na nią, myślę, że można zrozumieć to, co się później wydarzyło po 1989 roku w Polsce.
Historia ma jednak pewną ciągłość i to bardzo przykrą tak naprawdę. No jak panowie mówią o tych wszystkich miejscach, to mi się jeszcze takie miejsce przypomina, może towarzysz nie z bezpieki, ale niejako też, prawda, ulica Ikara w Warszawie i pewna willa od tak sobie przejęta, no właśnie, prawda, przez pana towarzysza generała. Panowie, powoli zbliżamy się do jakby pierwszej części naszego programu. Za chwilę jeszcze nasi widzowie też obejrzą spot specjalny przygotowany na tą okazję. 28 lutego, jak rozumiem, jest otwarcie Izby Pamięci Narodowej, Izby Pamięci, przepraszam, przez Instytut Pamięci Narodowej.
Ale to jest Izba Pamięci Narodowej, tak, to jest właśnie Izba Pamięci Narodowej, to jest miejsce pamięci narodowej. To miejsce powinno być czczone, pielęgnowane i tak jak Rakowiecką, to Strzelecka podobnie powinna być obowiązkowo zwiedzana przez młodzież szkół średnich, przez wszystkie, uczmy się od najlepszych. Młodzież żydowska jest przywożona do Polski, żeby poznać historię swojego narodu, a polska młodzież nie zna historii swoich bohaterów. Polska młodzież powinna oglądać te obiekty, powinna zwiedzać i poznawać historię ludzi, którzy w nich cierpieli.
To absolutnie tak. Ja od lat powtarzam, że chyba nie ma lepszej lekcji historii niż właśnie bycie w takich miejscach jak Rakowiecka, jak Strzelecka, jak Oświęcim, jak no wszystkie te miejsca, gdzie tą historię można niemalże dotknąć.
Panie redaktorze, kiedy na Rakowiecką przychodzą grupy młodzieży, a przychodzi ich bardzo dużo, chwała nauczycielom, że przyprowadzają te grupy do nas. Niektórzy z dużymi trudnościami i kłopotami, ale jednak są, to ci młodzi ludzie to wchodzą, daję taki może niewłaściwy przykład, ale to są takie młode źrebaki, rozbrykane, trochę swawolne, przychodzą do więzienia, a kiedy przejdą tą ścieżkę edukacyjną, którą udostępniamy, kiedy dotkną świętości karceru, kiedy wejdą do celi rotmistrza Pileckiego, kiedy wejdą do karceru, gdzie były wykonywane wyroki, kiedy usłyszą autentyczne historie ludzi, którzy tam siedzieli i którzy tam cierpieli, to wychodzą całkiem inni ludzie. To już są ludzie zamyśleni, to są ludzie, którzy bardzo często do nas wracają, pytają się, czy mogłyby przyjść do nas na wolontariat. I ta przemiana tych młodych ludzi jest nieprawdopodobna. To wielu moich kolegów, którzy oprowadzają grupę, zwróciło na to uwagę, że to wychodzą inni ludzie.
No, mam nadzieję, że tak samo będzie przy Strzeleckiej. Teraz chciałbym, żebyśmy obejrzeli właśnie ten spot pokazujący to, co się stało, co się zadziało, co się zadzieje na ulicy Strzeleckiej i wrócimy do Państwa z pytaniami od telewizów naszych.
Warszawska Praga. Strzelecka 8. Kamienica, która skrywa przerażającą historię. To tu NKWD więziło polskich bohaterów. Pozostawili nam świadectwo wyryte na murach. Dziś odkrywamy ich historię.
Ciemność. Czas się zatrzymał. Był tylko strach. Zapalili żarówkę. Dawała nikłe, czerwone światło. Tłukli wszędzie i wszystkim. Nerki, głowa, stopy. Trwało to godzinami.
Strzelecka 8. Zachowaliśmy ją dla historii, bo to nasza pamięć jest ich wybawieniem.
To był spot przypominający i pokazujący ulicę Strzelecką 8 w Warszawie, 28 lutego otwarcie tego miejsca. Państwo oglądają wideoczat z historią. Moimi Państwa gośćmi są pan dr Tomasz Łabuszewski i pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL. Druga część naszego spotkania. Czytam jak zwykle pytania od naszych telewidzów. Pytanie do doktora Łabuszewskiego. Wspomniał pan, że nie istnieją już pewnie miejsca, w których znajdowały się katownie komunistyczne. Jakie to miejsca? W jakich miastach? Dlaczego nikt wcześniej nie zajął się Strzelecką 8? Czy jest więcej takich miejsc w Polsce? To jest dopiero połowa pytania, panie doktorze. To może postawmy kropkę tutaj, drugą część za chwilę przeczytam. Czyli pan, tutaj mamy pytanie o te miejsca, ile ich jest, no to pewnie do końca programu byśmy ich nie wymienili.
Koleżanki i koledzy, którzy razem ze mną realizowali projekt Śladami Zbrodni, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, dokumentowali około 550 obiektów w skali ogólnopolskiej. Z tych 550 około 50 paru to były obiekty, w których zachowały się namacalne ślady represji komunistycznych. Myślę tutaj głównie o inskrypcjach na ścianach. Z tych obiektów mogę wymienić chociażby siedzibę PUBP w Grajewie, siedzibę PUBP w Mińsku Mazowieckim i siedzibę PUBP w Kościerzynie. Żaden z tych obiektów już w tej chwili nie istnieje.
Ten w Mińsku Mazowieckim, o którym pan mówił, stoi przy głównej...
Przy
głównej ulicy Mińska, tej, którą jeszcze do niedawna, kiedy nie było obwodnicy, przejeżdżały setki samochodów.
Tak, dokładnie. I mimo, że w piwnicach znajdowały się inskrypcje, w tym jedna szczególnie cenna, bo związana z osobą miejscowego konspiratora zabitego przez szefa PUBP w Mińsku Mazowieckim w zimie 46, został cały obiekt zniszczony, na jego miejsce powstaje zupełnie nowy gmach. Przy całkowitej bierności, czy to miejscowych historyków, czy też miejscowych władz samorządowych.
To jest jakoś też porażające, to co pan dyrektor Pawłowicz też mówił właśnie, że te pytania, gdzie była siedziba, nie wiem, nie pamiętam, czy ludzie nie chcą, nie potrafią.
Przasnecz, nie ma budynku, gdzie było UB. Wiele budynków zostało zaadoptowanych na po prostu jakieś urzędy. W jednym chciano zrobić dyskotekę, w Mławie chciano zrobić dyskotekę w byłej siedzibie UB, gdzie są porażające opisy zbrodni. Na szczęście to zostało zmienione, tam w tej chwili chyba jest bank. I tak możemy wyliczać po kolei. Siedziba UB w Płocku w tej chwili marnieje. Ten budynek piękny, przepiękny budynek niszczeje. Chociaż w piwnicach zachowały się inskrypcje przetrzymywanych tam więźniów. W PUBP w Gostyninie, tam jest co prawda w tej chwili budynek policji, ale na dziedzińcu, gdzieś na dziedzińcu, w dawnej Wygódce, czyli w Szambie, leżą szczątki Henryka Jóźwiaka, pseudonim Groźnego, zamordowanego przez UB. I ta wiedza jest w tej chwili coraz większa, ale niestety budynki, które powinny być upamiętnione, które powinny być zadbane, niestety giną w wielu miastach.
No, możemy tylko chyba apelować do miejsc, do lokalnych władz, do fascynatów historii, do ludzi, którzy mogą jakoś temu zapobiec, bo ta pamięć właśnie, to, że za chwilę już nie będziemy o tym pamiętali, to też jest jakoś porażające. To, co panowie mówią, jest niezwykle smutne. Ja myślałem, że jednak ta pamięć wśród Polaków jest trochę lepsza.
Wśród Polaków jest bardzo duża, natomiast niestety wśród samorządowców, wśród działaczy samorządowych absolutnie nie. I to jest właśnie smutne, ponieważ samorządowcy powinni brać przykład z tych wspaniałych ludzi, którzy tam ginęli, cierpieli i ginęli.
Problem jest szerszy, on dotyczy w ogóle paralelności zbrodni niemieckich i zbrodni komunistycznych. Pamiętajmy o tym, że pojęcie zbrodni komunistycznej pojawiło się w polskim prawodawstwie w momencie uchwalenia ustawy o IPN-ie. Dopiero, proszę Państwa. I w wielu środowiskach pojęcie zbrodni komunistycznej nie jest równoważne zbrodnią nazistowskim. To jest pokłosie 45 lat komunistycznej propagandy, ale taka jest niestety smutna prawda. I to, że w wielu społecznościach lokalnych takich miejsc się nie upamiętnia, związane jest też z przebudową społeczną tych społeczności. W tych powiatach, w których opór był bardzo silny, ta przebudowa miała skalę gigantyczną. Stworzono tak naprawdę nowe społeczności socjalistyczne, no, które, pan wybaczy, nie będą broniły żołnierzy wyklętych, bo mają zupełnie inne korzenie. Ja nigdy nie zapomnę, podczas jednej z wizyt na Warmii i Mazurach z promocją albumu Śladami Zbrodni, kobieta, która przyszła na to spotkanie, mówiła o tym, jak to w 2012 roku odważyła się zapalić światełko we Wszystkich Świętych przed siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w tym mieście. Odważyła się w 2012 roku. To nie jest wymyślone na potrzeby telewizji czy jakiegokolwiek programu. Nie. To zwyczajna rozmowa z autorem, który przyjeżdża opowiadać o tego typu rzeczach i miejscowi dzielą się swoimi wrażeniami. To jest niestety smutna, smutna polska rzeczywistość. To samo zresztą dotyczy Warszawy. Tych miejsc myśmy naliczyli około 50. W większości z nich nie ma nawet tablic informujących o tym, że były to miejsca represji, nie mówiąc już o zainteresowaniu władz Warszawy jakimkolwiek inną formą upamiętnienia.
Proszę pana, są w Polsce miejscowości, gdzie w okresie okupacji niemieckiej i w okresie po antykomunistycznego powstania, jak to nazywamy, ginęli ludzie tam zamieszkujący. Tylko że w okresie antykomunistycznego powstania bezpieka wymordowała 3, czasami 4 razy więcej obywateli niż Niemcy. I upamiętnienie z okresu niemieckiego jest, z okresu powojennego nie ma. Dam panu przykład. Kilka lat temu żeśmy podjęli poszukiwania, to jeszcze przed pracami profesora Szwagrzyka, poszukiwania w Łęgu Kościelnym w powiecie Drobin, nieopodal Płocka, ofiar zbrodni takiego PPR-owskiego szwadronu śmierci Władysława Rypińskiego Ryby. I kiedy przyjechaliśmy do tej miejscowości prowadzić pracę, no okazało się, że jednak przy pomocy szpadli niewiele zrobimy. Chcieliśmy wynająć koparkę. Proszę sobie wyobrazić, że w tym dniu w całej gminie zepsuły się wszystkie koparki. Wie pan, no to jest codzienność niestety. Na szczęście tutaj trzeba przyznać, ówczesny wójt gminy Drobin zachował się w sposób naprawdę przyzwoity i po prostu następnego dnia koparka przyjechała. Ale to na wyraźne jego polecenie. Wszystkie się zepsuły raptem.
To, co kolega mówił na temat momentu, w którym nastąpiło najwięcej zniszczeń tych wszystkich pozostałości w owych tymczasowych aresztach, to wbrew pozorom nie są lata PRL-u. Większość tych zniszczeń, i to wynikało z owego projektu Śladami Zbrodni, została dokonana po 1989 roku. Przy kompletnym braku zainteresowania jakichkolwiek władz, budynki były pozyskiwane czy przez osoby prywatne, czy przez różne firmy i przy kompletnym dezinteresowaniu zacierano w sposób bezmyślny, już wtedy niecelowo, a bezmyślne te ślady. I to są lata 90. głównie.
Żeby nie było tak smutno, to ja niedawno byłem na fenomenalnej uroczystości, gdzie malutka społeczność lokalna postawiła pomnik żołnierzowi Armii Krajowej, który mieszkał na tym terenie, on tam mieszkał bardzo krótko. Został aresztowany i został zamordowany w więzieniu przez komunistów. I ci ludzie po prostu się skrzyknęli, postawili temu żołnierzowi pomnik. Absolutny szacun dla tych ludzi, naprawdę, bo
ale mówimy tutaj o inicjatywach społecznych tak, do których się nie możemy przyczepić. Tak naprawdę nie mówimy o jakichkolwiek władzach.
Wielka, ale władze tam pomogły akurat i gminne, i starostwo pomogło. To jest absolutnie niewyjątkowa inicjatywa.
No miejmy nadzieję, że takich będzie więcej, bo to co panowie mówią, to tak, jest trochę, że no mamy ten 1 marca, bardzo dobrze, tak? Piękny, ważny dzień, ale właśnie nie możemy tego ograniczać tego do jednego dnia, do takiego trochę pospolitego ruszenia. Wielki szacun dla wszystkich, którzy w tym dniu coś robią, składają kwiaty, prawda, spotkania, prelekcje, biegi i tak dalej, ale właśnie nic nam nie zastąpi takiej...
Znaczy potrzeba jakichś materialnych stempli, takich, wokół których ludzie się będą gromadzić.
Jakichś symboli, prawda?
Jakichś symboli, bo inaczej zostanie taki teoretyczny abstrakt, który z biegiem lat będzie coraz bardziej wyblakły, aż w końcu ktoś w ogóle zakwestionuje jego istnienie.
No to co pan doktor mówił na początku naszego spotkania. Czytam kolejne pytanie. Mam pewne pytanie odnośnie katowni przy Strzeleckiej. Czemu akurat ta kamienica została wybrana? Czy posiada jakiekolwiek cechy architektoniczne, które pomogłyby wykonywać zbrodnie UB? I kolejne jeszcze od razu pytanie. Czy znane są panom miejsca kaźni, jak rozumiem miało być, w Poznaniu i czy prawdą jest, że na ulicy Kochanowskiego w Poznaniu, w miejscu obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, była siedziba SB, gdzie bito ludzi w piwnicach?
Dobrze, odpowiem na pierwsze pytanie. Za Strzelecką przemawiały dwa czynniki. Pierwszy to taki, że jak na warunki praskie była to niezwykle solidna konstrukcja.
W miarę nowa, mówił pan.
W miarę nowa, ale z racji tego, że jej właściciel był człowiekiem majętnym, zbudowana nie z cegieł z rozbiórki, tylko z bardzo dobrych materiałów, z żelbetonowymi stropami i z bardzo dużymi piwnicami, co no, już było czynnikiem niezwykle korzystnym dla resortu bezpieczeństwa. I drugim takim elementem, który moim zdaniem miał bardzo duże znaczenie, to to, że znajdował się ów obiekt tak naprawdę na zapleczu więzienia przy ulicy 11 listopada. Było to niezwykle blisko i kolejny element to taki, że ten budynek nie został wykończony przed 1939 rokiem i został zasiedlony przez dzikich lokatorów. W związku z tym prosto było tych ludzi wyrzucić i zająć go na własne potrzeby. Nie robiło się wokół tego żadnego szumu, bo ci ludzie i tak nie mieli prawa tam mieszkać i zajmowało się obiekt, który spełniał pod względem konstrukcji wszystkie te oczekiwania, na które resortowi zależało. Co do obiektów w Poznaniu, trudno mi w tej chwili jest sięgnąć w pamięci, czy na Kochanowskiego była siedziba SB. Natomiast mogę z całą pewnością powiedzieć, że takim obiektem związanym z pierwszą powojenną dekadą, który miał centralne znaczenie dla Poznania, to był obóz NKWD przy ulicy Słonecznej. Pełnił taką samą rolę jak obóz w Rembertowie, obóz specjalny, a później kontrolno-filtracyjny numer 10. Czyli miejsce, do którego zwożono z całego regionu ludzi aresztowanych i skąd wysyłano ich pociągami do łagrów.
Kolejne pytania. Proszę coś powiedzieć o zbrodniarzach i ich ofiarach, to znaczy nazwiska katów i może osoby, które były przetrzymywane na Strzeleckiej. Do pana Łobuszewskiego, czy nie warto by zrobić serialu dokumentalnego z materiałami archiwalnymi osób z AK, WIN, NSZ, którzy przeszli piekło bez pieki? Jakby podwójne pytanie.
Co wiemy o katach? No, na przykład jednym z katów, który rozpoczynał swoją karierę kata na Strzeleckiej, a później zasłynął na ulicy Rakowieckiej, to był Piotr Śmietański. był jednym ze strażników, którego zapamiętali więźniowie. Takim oficerem, który odgrywał tam niezwykle istotną rolę, był szef Wydziału Śledczego w UBP w Warszawie, czyli Łobanowski. No można tutaj ich wymieniać. Dla każdego odwiedzającego mamy w tym zakresie, wydaje mi się, dosyć pełny materiał, czyli biogramy ze zdjęciami 50 funkcjonariuszy, którzy przewinęli się przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no w tym przez Strzelecką, także każdy zainteresowany będzie mógł taką wiedzę zdobyć.
To ja dopowiem, bo tu jest jeszcze takie pytanie od pani Kingi. Na jakich zasadach obiekt będzie udostępniony i od kiedy? Warto wspomnieć również o willi Jasny Dom, tak tutaj.
Willa Jasny Dom to obiekt, o którym już mówiłem podczas dzisiejszego spotkania. To jest ta pierwsza siedziba Głównego Zarządu Informacji Ludowego Wojska Polskiego we Włochach przy ulicy Świerszcza 2. To jest muzeum na życzenie kierowane przez fundację założoną przez rodzinę, która odzyskała w latach 90. ten obiekt od wojskowego tym razem kwaterunku, nie resortowego. I jest to rodzina no, godna wielkiego, wielkiego szacunku, ponieważ wbrew negatywnemu stosunkowi miejscowych władz samorządowych, no, z wielką determinacją dążyła do utworzenia tamtej placówki i tą placówkę utworzyła. Także to jest wielki szacunek dla tej całej rodziny. Natomiast wracając jeszcze do pytania dotyczącego ludzi, którzy przeszli przez Strzelecką. To tak naprawdę elita Polskiego Państwa Podziemnego. Mamy tam przedstawicieli wszystkich pionów Państwa Podziemnego, od pionu cywilnego, czyli delegatury rządu. Taką postacią sztandarową jest Stefan Zbrożyna, zastępca delegata rządu na miasto stołeczne Warszawa, działacz PPS-u. Mamy tam przede wszystkim delegata rządu na kraj, czyli Stanisława Jankowskiego, który po prowokacji pruszkowskiej został tam przywieziony z racji swojej funkcji na jedną noc, na rozmowy z generałem Sierowem. Mamy przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, czyli podziemnego parlamentu, czyli Kazimierza Pużaka, który również z Pruszkowa via Włochy został przewieziony na Strzelecką, również na spotkanie z Sierowem. I mamy elitę tego pionu bojowego, czyli mamy ostatniego komendanta obszaru warszawskiego Armii Krajowej, Zygmunta Marszewskiego Kazimierza. Mamy komendanta podokręgu wschodniego Armii Krajowej, Lucjana Szymańskiego. Mamy komendanta, byłego komendanta okręgu nowogródzkiego, czyli Szlaskiego Prawdzica. Naprawdę no, elitę tego pionu bojowego Armii Krajowej z gospodarzem terenu Pragi, czyli komendantem obwodu AK Praga, podpułkownikiem Żurawskim na czele.
Kolejne pytanie. Czy IPN rozważa wykonanie serwisu poświęconego ofiarom i katom katowni w Polsce na wzór serwisu o załodze KL Auschwitz? I do tego jest drugie pytanie, nie do końca chyba do panów. Czy historia najnowsza zagości szerzej w programie nauczania podstawowego? To chyba pytanie no tak. Zostawimy, poczekamy na odpowiedź z Ministerstwa Edukacji pewnie albo od osób decydujących. Natomiast co do tego serwisu, czy takie?
Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No, wymagałby tak naprawdę wielkiego wysiłku i sporego zespołu badawczego. Uważam, że jak najbardziej jest to właściwe. Ja tylko przypomnę, że Instytut Pamięci Narodowej w kilkutomowym dziele tak naprawdę udokumentował osoby pełniące funkcje kierownicze w resorcie bezpieczeństwa, począwszy od roku 1944, a skończywszy na roku 1990. Także no, pewna podstawa jest. Problem jest tak naprawdę z tą drugą stroną, bo w wielu miejscach, i to będzie zresztą przedmiotem jednego z nagrań, które udostępnimy w piwnicach, to jest pewien system stworzony przez resort bezpieczeństwa, zwłaszcza w roku 1945, kiedy w wielu tych podręcznych aresztach, mini obozach, celowo nie prowadzono żadnej ewidencji. Strzeleckiej nie było, bo jej być nie powinno. Ona istniała tylko i wyłącznie w papierach, czy to funkcjonariuszy NKWD, bądź w materiałach śledczych, które szły za konkretnym aresztowanym. Nie było żadnych regulaminów, które miałyby opisywać zasady funkcjonowania takiego aresztu. Teraz, jeżeli mówimy o takich mini obozach, które wyglądały częstokroć w ten sposób, że wykopywano doły w ziemi, kryto je drutem kolczastym, niekiedy oszalowano je deskami drewnianymi, niekiedy nie. Funkcjonowały przez kilka tygodni. Po kilku tygodniach zabierano drut kolczasty, wyjmowano deski, doły się zapadały, ludzie umierali.
W Trzebusce chyba tak.
W Trzebusce, ale na linii Warszawa-Małkinia wzdłuż torów takich miejsc było co najmniej kilka. W Ostrówku koło Klębowa. Obiekt, przez którego przeszło prawdopodobnie około 1000 osób.
No i te wszystkie miejsca musimy kiedyś upamiętnić, lepiej lub gorzej, ale trzeba to zrobić. Panowie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi wideoczatu z historią byli dr Tomasz Łabuszewski i dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL-u, pan Jacek Pawłowicz. Panowie, serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejny wideoczat i też myślę, że 1 marca zapalmy świeczkę, czy to na Strzeleckiej, czy na Rakowieckiej.